Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Monika, przyjechałam z Wrocławia i dzisiaj na początek tego naszego nocnego spotkania chcę powiedzieć o tym, co dzisiaj już tutaj się działo i co jeszcze, mam nadzieję, będzie się działo. I zaczęliśmy tę rekolekcję w niedzielę od tego, że Pan Bóg, który jest bardzo dobry dla mnie i dla każdego z was, złożył w nasze życie ogromny potencjał, potencjał swojej miłości. I widzieliśmy wczoraj tą świecę, która płonęła. I mówiliśmy o tym, że Pan Bóg chce, aby nasze życie było pełne tego światła, byśmy płonęli, byśmy żyli pełnią życia, robiąc to, co najważniejsze, czyli kochając. Ale zakończyliśmy wczoraj w takim dosyć trudnym momencie, wtedy, kiedy ta świeca zgasła. Bo okazuje się, że może dość łatwo jest nam stracić ten płomień, dlatego że jesteśmy grzesznikami. I to też jest prawda o nas. I ten klosz, który został nałożony na tą świecę, obrazował nasz grzech, który chcemy czy nie chcemy, odłącza nas od miłości Pana Boga. I wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy pragnienie dobra. Ja w to bardzo mocno wierzę. Wierzę w to, że nikt nie wstaje rano i nie myśli o tym, jakby tutaj przeżyć ten dzień, żeby jak najwięcej zła wyrządzić. Podejrzewam, że tak jak ja, co któryś poranek postanawiacie sobie, że dzisiaj będzie inaczej, w końcu wszystko zrobię tak, jak trzeba. Ja zazwyczaj kończę te postanowienia już wynosząc rower z piwnicy i zahaczając o wszystko po drodze i myślę sobie, nie dam rady. Ale są też dużo trudniejsze sytuacje w naszym życiu, bo ten grzech jest. I co gorsza, lubi nas oszukiwać. I teraz chcemy to trochę zobrazować. Mamy tutaj taki piękny prezent o lekkim zabarwieniu bożonarodzeniowym akurat. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co dzieje się w nas, kiedy widzimy coś, co nas pociąga. Zazwyczaj myślimy, widząc prezent, o tym, że w środku jest coś dobrego. No bo dlaczego ktoś mógłby chcieć nam dać coś złego? Ale oprócz tego, że są rzeczy, które ktoś nam daje, jest też mnóstwo rzeczy, które nas pociąga swoim pięknem, błyskotkami. I nie zawsze jest to dobre. Czasami jesteśmy bezmyślni. I ja teraz też pozwolę sobie nie zajrzeć, co jest w środku, tylko od razu włożyć ręce, żeby dozować sobie tę przyjemność z tego prezentu. I już wiem, że nie było warto, bo choć nie wiem, czego się spodziewałam, to na pewno nie tego. I szczerze mówiąc, trochę głupio teraz wyciągnąć te ręce i pokazać, bo w środku jest najzwyklejsze błoto, które jest zimne, które oblepiło mi ręce, które nie pachnie ładnie i co gorsza, z którym nie bardzo mogę coś zrobić. To błoto na moich rękach ma nam dzisiaj zobrazować grzech, który jak się go dotkniemy, to właśnie w taki sposób nas brudzi. I tak jak ja sama w tym momencie nie bardzo mogę pozbyć się tego błota, tak samo często nie potrafię poradzić sobie z moim grzechem. Niby prosta rzecz. Nic takiego, brudne ręce, ale zobaczcie, gdybym teraz chciała z kimś z was się przywitać, podejrzewam, że znalazłby się ktoś na tyle uprzejmy, żeby mi tę rękę podał. Na pewno. ale nie obyłoby się bez pobrudzenia. Cokolwiek bym chciała teraz zrobić tymi rękoma, na przykład zjeść kanapkę, to już nie będzie to samo, bo oprócz chleba zjem też błoto. Taki jest grzech. Jest wszędzie, dotyka każdego i rani nie tylko mnie, ale też tych wszystkich, którzy są wokół mnie. Ja we Wrocławiu pracuję z dziećmi w różnym wieku, ale bardzo lubię takie 2-3-latki, bo one no, są takie prostolinijne. I jak jesteśmy czasami na podwórku, one przybiegają i mówią: ciociu, ciociu, brudne ręce, co tu zrobić? Ja mówię: no właśnie, co robimy? I one mówią: idziemy umyć. I to jest bardzo proste. Mają brudne ręce, idą umyć. I ja im trochę tego zazdroszczę, tak myśląc o grzechu. Bo ja często, nawet kiedy widzę, bo czasami nie da się nie zauważyć, to nie mam takiego odruchu, żeby iść się go pozbyć. Bardziej pierwszym moim odruchem jest to, żeby ręce schować, tak? Teraz nie widzicie, że mam ręce brudne. Bardziej myślę sobie czasami o tym, że na pewno ktoś tutaj ma ręce bardziej brudne, grzeszy bardziej niż ja. Ostatecznie mogę powiedzieć, to nie moje ręce, to ktoś inny. I zazdroszczę tym dzieciom tej prostoty. I dzisiaj jest taki dzień właśnie, kiedy chcemy mówić o tym, że możemy w prosty sposób grzechu się pozbyć, jeśli tylko go widzimy i że warto to robić. W sakramencie pojednania, dzisiaj tutaj już wcześniej byli kapłani w konfesjonale, tak samo w każdym innym kościele na całym świecie do skończenia świata zawsze będzie ta szansa, żeby przyjść i tego brudu się pozbywać. Chciałabym to teraz zobrazować. Moje ręce są czyste. Przy okazji ksiądz mi przypomniał, że mam jeszcze brudną twarz. I czasami mówimy, że mogę tą sprawę załatwić sam na sam z Panem Bogiem. Jakoś ten konfesjonał czasami straszy. Ale prawda jest taka, że właśnie tam możemy spotkać właśnie Boga, który nam pomaga też zobaczyć, co takiego się dzieje, że coś jeszcze może warto poprawić. I dzisiaj jest prosta rzecz do zapamiętania. Jak się pobrudziłeś, to się szybko umyj.
Mnie, Panie, Twojej drogi. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi. Bo jesteś dobry i pełen przebaczenia. Rozraduj życie swego sługi, rozraduj życie swego sługi. Naucz mnie, Panie, Panie. Twojej drogi. Bo jesteś dobry i pełen przebaczenia. Rozraduj życie swego sługi. Rozraduj życie swego sługi. Rozraduj życie swego sługi. Rozraduj życie swego sługi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Grażyna, to mój mąż Zbyszek. Przyjechaliśmy z Białej Podlaskiej. Sakrament małżeństwa zawarliśmy prawie 34 lata temu. Mamy dwoje dorosłych dzieci i można powiedzieć, że jeszcze jedno dodatkowe dziecko Bozięcia. Także w sumie mamy troje dzieci, o które dbamy, troszczymy się i które powierzamy opiece Bożej.
Prawie 34 lata temu zawarliśmy sakrament małżeństwa i wielu z nas tutaj obecnych wie, jak to jest na początku. Bardzo kochaliśmy się. Nie mogliśmy bez siebie żyć. Jedno drugiemu nieba by przychyliło. Pojawiły się dzieci. Mieszkaliśmy na stacji, ale po kilku latach otrzymaliśmy mieszkanie. Mieliśmy pracę, a więc można powiedzieć, niczego nam nie brakowało. Było wszystko, co jest potrzebne do życia. Przyszedł czas, że trzeba było umeblować mieszkanie, które otrzymaliśmy. No i zaczęliśmy robić starania, a właściwie ja zacząłem się starać o to, aby w naszym domu niczego nie brakowało. Zacząłem troszczyć się o różne sprzęty, o różne meble, o jakieś odkurzacze, miksery, jakieś takie urządzenia, które były modne wtedy, które uważałem, że są bardzo potrzebne, bez których no, nie można przecież żyć, tak mi się wydawało. To był początek lat 80. i starsi pamiętają, że w tym czasie nie kupowało się takich rzeczy, bardziej załatwiało się, bo nie można było takich rzeczy dostać normalnie. I wtedy właśnie ja tak się zapamiętałem w tym załatwianiu tych rzeczy różnych. Robiłem to z kolegami z pracy, ponieważ pracowałem w zaopatrzeniu, więc przychodziło mi to łatwo. Wyjeżdżałem w delegacje do miejsc, w których się pewne rzeczy produkowało i tak załatwiałem. I to załatwianie wiązało się też z tym, że trzeba było czasem wypić, trzeba było z kimś dłużej pobyć i działo się to wszystko kosztem mojej żony, kosztem moich dzieci, które były jeszcze małe, a wiem, że potrzebowały ojca, potrzebowały obojga rodziców. Wydawało mi się, że te rzeczy, które chcę załatwiać, są bardzo potrzebne, że bez nich się nie da żyć. Przyszedł taki czas, że z tymi kolegami, z którymi często wyjeżdżałem w delegację, spędzałem tyle czasu, że wracałem do domu po pracy dopiero jak było już ciemno, po prostu w nocy. Zdarzało się często, że wracałem nietrzeźwy i wtedy moja żona, otwierając drzwi, robiła mi wymówki, prosiła, żebym przestał, że już wystarczy, że co ty robisz, ale ja jakoś nie robiłem sobie z tego nic. Przestałem chodzić do kościoła. Zdarzało się, ale bardzo rzadko, od czasu do czasu tylko. Nie było spowiedzi, nie było komunii świętej. I pewnego wieczoru, kiedy wróciłem do domu, nie dałem rady trafić kluczem do zamka. Żona moja mi otworzyła i sobie pomyślałem, no teraz będzie znów wiązanka jakaś. A tu nic. Zobaczyłem, że moja żona płacze. Zobaczyłem tylko łzy w jej oczach i wtedy mnie to tak bardzo ujęło i pomyślałem sobie, że co ja robię, że to nie tak miało być, że dlaczego moja żona nie jest uśmiechnięta, dlaczego nie ma tej miłości, która gdzieś była na początku, dlaczego tak jest. Że przecież to ja jestem winien, że to z mojego powodu ona płacze. I postanowiłem sobie wtedy bardzo mocno, że zmienię swoje życie, że przestanę późno wracać do domu, że będę poświęcał więcej czasu swojej żonie i swoim dzieciom. Ale to nie było wcale takie łatwe. Koledzy mówili, słuchaj, co ty będziesz słuchał kobiety? Ty jesteś chłop, jesteś mężczyzna. Ona i tak ciebie nie zrozumie. Ja wiedziałem, że oni nie mają racji, ale trudno mi było przeciwstawić się temu. I zobaczyłem, że nie potrafię, że sam nie potrafię. I wtedy to był czas Wielkiego Postu, tak jak teraz właśnie. Przypomniałem sobie, że przecież jest Bóg, że mogę przyjść do Niego. I pamiętam, poszedłem do kościoła, były rekolekcje, stanąłem pod chórem i tak się bałem, jak ja podejdę do tego konfesjonału, jak ja wyznam swoje grzechy. Było mi bardzo wstyd, było mi bardzo trudno. Toczyłem wewnętrzną walkę ze sobą, że bałem się, po prostu się bałem. Ale przełamałem ten strach i poszedłem do spowiedzi. To była długa spowiedź, ale będę ją pamiętał do końca życia i od konfesjonału wstałem już bardzo lekko. I od tego czasu zaczął się mój taki okres naprawy mojego życia, naprawy życia w mojej rodzinie, naprawy relacji mojej do mojej żony, relacji z dziećmi. To nie stało się od razu, ale miałem gorące pragnienie i wiem, że Pan Bóg mi w tym pomagał.
Dla mnie osobiście to był bardzo trudny czas. Trwało to około półtora roku i to była w sumie, no, w pewnym momencie nie wiedziałam, co mam robić, jak postępować, co czynić, żeby na powrót odzyskać mojego męża. I wtedy po prostu wróciłam pamięcią do jeszcze dni przed zawarciem sakramentu małżeństwa, kiedy moja babcia powiedziała, słuchaj dziecko, jeżeli będziesz miała trudności, kłopoty, jeżeli będzie ci ciężko, jest zawsze, służy pomocą Pan Bóg, jest modlitwa. I wtedy zrozumiałam, że nic innego mi nie zostaje, jak modlić się, prosić Pana Boga o powrót mojego męża. I zaczęłam właśnie modlitwą różańcową. Modliłam się, prosiłam i Pan Bóg wysłuchał. Mój mąż po prostu zrozumiał, że to my jesteśmy tymi, dla których on ma być. To wtedy nastąpiła taka przemiana. Mój mąż po prostu wrócił. Wrócił do mnie, wrócił do naszych dzieci. wrócił i odkryliśmy na nowo miłość. Czym jest miłość? Jak piękna jest miłość? Jak można się kochać? Jak można przekazywać tą miłość dzieciom? I to właśnie dzięki tej modlitwie, dzięki temu, że nieustannie prosiłam o pomoc, po prostu mój mąż jest przy mnie, jest ze mną i nadal wiem, że on kocha mnie, a ja kocham jego.
Zrozumiałem, że bardzo często pewne rzeczy wydają nam się bardzo potrzebne, że bez nich nie da się żyć, że te wszechobecne w tej chwili reklamy, które nam wpierają, że to jest takie dobre, że to jest bardzo potrzebne, że to jest modne, że bez tego nie da się żyć, to jest ułuda. Tak działa szatan. Pokazuje nam coś w takim opakowaniu, które wydaje się, że kryje w sobie dużo dobra. A po rozpakowaniu, tak jak widzieliśmy tutaj z tym pudełkiem, w środku jest coś, co jest niegodne, żeby zwracać w ogóle na to uwagę. Ten przykład, który tutaj podałem, nauczył mnie bardzo wiele i w tej chwili staram się bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkich tych rzeczy, które jawią mi się jako coś dobrego, dlatego że sparzyłem się. I w tej chwili, ażeby dostrzec, czy coś jest naprawdę dobre, naprawdę warte tego, żeby temu czas poświęcić, żeby to nabyć, żeby w to się zaangażować, to rozpoznaję, czy tak rzeczywiście jest, rozmawiając z Panem Bogiem na modlitwie. Tego się nauczyłem. Tego się nauczyłem dzięki temu, że moja żona modliła się i ona wymodliła dla mnie tę łaskę. Teraz Panu Bogu dziękuję za to, że był taki moment, kiedy On poruszył moje serce, wtedy, kiedy zobaczyłem łzy w oczach mojej żony, kiedy czyniłem zło. Bóg poruszył moje serce. I to był początek. I bardzo dziękuję teraz Panu Bogu za to, że wtedy ja mogłem dostrzec ten początek i że mogłem udzielić swojej odpowiedzi. Mogłem odpowiedzieć, że Panie Boże, ja chcę, ja chcę. Ja nie potrafię bez Ciebie, ja chcę z Tobą. Myślę, że dzięki tej odpowiedzi, mojej odpowiedzi danej Panu Bogu, jestem tutaj razem z moją żoną i mówię do Was. I dzięki temu mogę powiedzieć po tych 34 latach małżeństwa, że to jest moja pierwsza żona, pierwsza i ostatnia i jedyna. Chwała Panu.
Pewnego dnia Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci się dała napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, jego synowie, jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, będzie znów pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, bym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta rzekła mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Jezusa i prosili Go, by u nich pozostał, On zgodził się i pozostał dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. No to właśnie ten tekst wybrałem na wieczorną medytację. Bardzo piękny, nie jeden doktorat by można na jego temat popełnić, ale my będziemy próbowali szukać światła dla nas, dla naszego życia. Robimy małą retrospekcję. Pierwszego dnia próbowaliśmy zachwycić się miłością Pana Boga, który kocha nas, który walczy o nas, który poszukuje nas, pochyla się nad nami, leczy nas ze ślepoty. Była ta sadzawka Siloe, woda obmywająca. Wczoraj tematem, a może obrazem przewodnim była ta zgaszona świeca, a więc temat grzechu ludzkiego, który powoduje, że my zaślepieni z własnych wyborów błotem zła nie jesteśmy w stanie sami odkryć Bożej miłości. Jesteśmy od niej jakby szczelnie zasłonięci murem naszej ludzkiej naiwności, słabości, grzechu. Dziś kolejny dzień, gdzie jest taki mocny przebłysk nadziei, gdzie próbujemy uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest, żyje. I właśnie w ten mój słaby, ciemny świat wchodzi ze swoim światłem, ze swoim miłosierdziem, by mnie leczyć, uzdrawiać, by mnie odnajdywać, by mnie przyciągać do siebie, do tych źródeł życiodajnych. Stąd ten paschał, który oznacza prawdę o Bogu, który jest tu obecny, żywy, zwycięski. Żadna podróba, żaden falsyfikat, żaden substytut. Bóg jest obecny. Bóg Syna swego dał, tak nas umiłował, abyśmy mieli życie, abyśmy odzyskali życie. Nie chce nas potępiać. Sam wychodzi naprzeciw. I akurat ten fragment Ewangelii, on też jest kompatybilny z tą treścią i tą prawdą, którą przez chwilę chcemy dzisiaj sobie postawić przed oczy, by zauważyć Jezusa, który wychodzi naprzeciw słabemu człowiekowi, który gdzieś tam ma te wprane schematy i bezrefleksyjnie w tym życiu przemierza swoje drogi, tak? Na przykład praca, zakupy, konsumpcja, telewizor, spać. Praca, konsumpcja, zakupy, telewizor, spać. Nie? Takie przysłowie. To są schematy, w których my często tracimy ducha, w których my często się gubimy, ale jakby nie podejmujemy refleksji, bo już tak jesteśmy przyzwyczajeni, jak wytrenowana z zakodowanym chipem maszyna, która zrobi taki ruch, a nie inny, bo tak została zakodowana. I widzimy tę kobietę, która też miała jakieś stereotypy, typu, o Jezu, znowu po tę wodę muszę iść, tak? I znowu z nią wracam, tak? I ona mi służy do życia, ale ja znowu muszę po tę wodę iść zupełnie bezmyślnie, bezrefleksyjnie. Tak? I nagle, co się dzieje? Drogi Boga przecinają drogi człowieka. Pan sam staje naprzeciw. Człowieka, który pędzi często właśnie, jakby zakręcony w sobie, jak ta maszyna, czasami jak ten bezmózgowiec zwykły, nie wiedzieć dokąd i po co, bo tak trzeba, bo tak się przyzwyczaiłem, bo tak wypada. Nieważne, że już wszystko chrobocze, że już się wszystko rozsypuje, ale pędzę, no właśnie gdzie? Słaby, oblepiony błotem, obwiązany. Pan dyskretnie wchodzi na te nasze ludzkie tory. I popatrzcie, jak on dyskretnie po prostu sobie usiadł przy studni Jakuba i czekał. A to nie był przypadek, że on się tam wtedy znalazł. Przecież on wiedział, że ta, która jest jego dzieckiem, jego córką, tam przyjdzie. Odznał jej życie na wylot i wiedział, jak ono jest pokomplikowane, jak jest pobrudzone. Ale siedział i czekał. I ona przyszła. Ten dzień miał być taki jak każdy inny. Ale nagle coś się zmienia. Siedzi człowiek, a niechże se siedzi. Ale się do niej odezwał. Prosta prośba, daj mi pić, bo ręką nie sięgnę. No ona mówi, no dobra, no, ale pierwsze, jakim cudem w ogóle ty się do mnie zwracasz? Samarytanie, Żydzi byli wrogami, a więc nie wchodzili w relacje i w rozmowy. To jak to, że ty mnie w ogóle masz czelność o coś prosić, pytać? A prośba była zwykła, ludzka. Podałbyś obcej osobie szklankę wody, by cię poprosiła? A gdyby to był twój wróg, dałbyś szklankę wody? No ale może by to sparaliżowało i już cię wyrwało jakoś z odrętwienia. Jezus dyskretnie zaczyna wchodzić w nią dialog, bo będzie, no wiemy, do czego zmierzał i dążył. Studnia jest głęboka, Panie, nie masz czerpaka, ale Ty mnie prosisz. Jezus wtedy jej mówi, o kobieto, gdybyś wiedziała, kim jest ten, kto mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go wówczas, a on sam dałby ci wody żywej, takiej bardzo wyjątkowej, po której nie pragnęłabyś już. ale wody, która w Tobie stałaby się wodą wytryskującą ku życiu wiecznemu. Trzeba to dobrze zrozumieć. Jezus ma w sobie jakąś wodę, jakieś źródło, jakąś moc, jakąś siłę, która mnie, często ogłupiałego, zapędzonego człowieka, jeśli zgodzę się na tę wodę otworzyć, to ona mi pokaże właściwy kierunek, gdzie ja powinienem zmierzać i zdążać, żebym mógł osiągnąć pełnię szczęścia. Bo to w tamtej rzeczywistości, drugiej, do której czy się komuś podoba, czy nie, czy o tym myśli, czy nie, to zmierzamy, tam już nie ma pragnień. One nas strasznie rozszarpują dzisiaj jeszcze, sztucznie stymulowane przez ten świat. Tam jest życie w zaspokojeniu, tak? Tam jest pełnia, tam już nie ma porażek, przegranych, tam już nie ma bólu, tam już nie ma cierpienia, tam już nie ma strachu. Jest radosne przeżywanie, przeżywanie bycia w gronie zbawionych z Jezusem, naszym Panem i Zbawcą. No. To, żeby tam dojść i trafić, trzeba mieć w sobie to coś, co mnie stale będzie podnosiło, odrywało od mojej ludzkiej nędzy, co da mi tę perspektywę, żebym ja o niej nie zapomniał, żeby mój azymut się jakoś nie zdewaluował, bo my mamy azymut w sobie, dany od Pana Boga, zakodowany. Taki kompas, wiecie, który pokazuje kierunek, ale my go często gdzieś tam, no siedź tam cicho, nie podskakuj, ja mam swoje priorytety, tak? O, gdybyś, kobieto, wiedziała, gdybyś wiedział, kim jest ten, kto prosi Cię o prostą rzecz, to sam byś prosił o to, co da Ci szczęście, pełnię szczęścia i pokaże, jak masz żyć, gdzie iść, w co się zaangażować, co wybierać, czego nie. Gdybyś wiedział, pytanie, czy wiesz, kim jest ten, do którego dzisiaj przyszedłeś. Bo można powiedzieć, że tutaj, skoro ta świątynia była sadzawką Siloe, dzisiaj jest studnią Jakuba. Ktoś ją kiedyś postawił, nie tak dawno. I przychodziło tu już wiele przed nami, żeby czerpać, i po nas przyjdą pokolenia, daj Boże, żeby jeszcze miał tu kto przychodzić do tej studni. Ale to nie może być takie bezmyślne, stereotypowe, jako kolejny punkt programu, który musisz zrealizować, bo wtedy to traci sens i tak naprawdę nic nie zaczerpniesz. Można tu przychodzić latami i nic nie zaczerpnąć i wychodzić takim samym człowiekiem, jakim wszedłeś. Można i wielu tak robi, że wiarę, Boga, Kościół traktuje się instrumentalnie, bo takie przyzwyczajenie, bo tak wypada, albo siłą rozpędu, bo babcia chodziła, mama, to ja też jeszcze trochę tutaj pobędę. Można. Pytanie, czy wiesz, z kim masz tu do czynienia i co on może ci dać? Tobie, człowiekowi rozszarpanemu przez pragnienia, pogubionemu, oblepionemu błotem. Wracamy do tej kobiety. No i ona tak coraz bardziej, jakby wyrwana z tego letargu i snu, w którym żyła, widać, że Jezus dotknął w niej jakiś strun, które gdzieś tam, jak to się mówi, gdzieś tam coś grało w jakimś starym kościele. Coś tam się nagle odzywa, nie? Gdzieś to na jakiejś lekcji katechezy 35 lat temu było. Aha. Gdzieś na jakimś kazaniu w zeszłym wieku coś, aha, to już o tym była mowa. To ja sobie coś przypominam. Człowiek zaczyna mu się mózgownica otwierać. I jej tak stopniowo Jezus robił taką odsłonę. To już jakby była pierwsza forma oczyszczania, uwalniania tej kobiety od tego amoku, od tej głupoty, w którą się sama wpędziła, czy z którą się zapętliła. No to, Panie, podoba mi się to, co mówisz. Skoro tak, i Ty masz taką możliwość, to daj mi tej wody.
daj mi coś takiego, po czym ja już nie będę musiała pragnąć. Ona sobie uświadomiła, jak właśnie te pragnienia, ile powodują w niej zamieszania. No, to jest nasza taka ludzka natura, nie? Daj kurze grzędę, jeszcze wyżej siędę, czyli osiągnąłem coś, za czym tęskniłem i okazuje się, że to był przyczynek do kolejnego nienasycenia i kolejnej pogoni życiowej, by biegać znowu za czymś, jakąś nową atrakcją, nową sensacją, nową przyjemnością, nowym podnieceniem. Jesteśmy jednym chodzącym niezaspokojeniem. Kurczę, jakby fajnie było mieć coś takiego, taką ampułeczkę pełni szczęścia. Zaaplikuję. No i total odlot na wieki, słuchajcie, już nic więcej mi nie trzeba. Jakby było fajnie, Panie, dajże, no jak już możesz. Dobra, ale przyprowadź mi swojego męża. Co tu powiedzieć? No nie mam męża. Wiem o tym, mówi Jezus. Jak wiesz? Wiem. Znam cię. Miałaś bowiem 5, a ten, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem, tylko partnerem. Jakie to modne słowo dzisiaj, co? Jakie ono jest poprawne politycznie. Już nawet jak dzisiaj mąż i żona, tacy sakramentalni, to publicznie wstydzą się mówić, że są mężem, żoną, oni są partnerami. To takie postępowe, nie? Tak, ten, którego masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdziwie. Czyli zdarza ci się coś czasami powiedzieć prawdziwie, ale może nie za często. Czasami uda ci się stanąć w prawdzie. I Jezus to docenił w niej. Czyli popatrzcie, w jakim ona zakłamaniu musiała żyć. A to jest tak, że my sami najpierw samych siebie oszukujemy. Od tego się kłamstwo zaczyna. Ja wielu spowiedzi słyszę, kłamałem tego, tamtego. Prawie nikt cię nigdy nie spowiada z tego, że oszukiwał siebie samego. Żeby oszukać kogoś, musisz najpierw oszukać siebie samego. Czyli przekonać siebie, że to, co będziesz wyznawał i mówił, no to jest prawdą, tak. Zakamuflować tak ten wyrzut sumienia, żeby on w danej chwili ci nie wyskoczył. Tak, to jest prawdą. To ci się udało powiedzieć prawdziwie. Wszystko inne do tej pory było kłamstwem, w czym żyłaś. Fikcją. Brudem. No i ona już taka wtedy, no widzę, że jesteś prorokiem, no to teraz już zupełnie przypomniałam, że kiedyś mówili, że tutaj ten kult, ta cześć na tej górze, wyżej w Jerozolimie, no kiedyś odebrała nauki. Nawet 10 przykazań może była w stanie wyrecytować. A wy potraficie? Bez zająknięcia? A na wyrywki? No, moglibyśmy popracować nad tym jeszcze, nie? Zaniedbujemy to tak na marginesie fundamentalną wiedzę dotyczącą życia i śmierci. No, a ona se przypomniała. A Jezus mówi, no tak, ale w tym wszystkim jeszcze o co innego chodzi. I tak naprawdę Panu Bogu chodzi o coś więcej, niż tylko, żeby pójść tam, bo tam jest kult prawdziwy, czy tu. Twój prawdziwy kult, czyli prawdziwa relacja z Panem Bogiem, gdzie się musi zacząć? Prawdziwi czciciele oddają cześć Bogu w duchu i prawdzie. Gdzieś tu, w głębi serca, tu się zaczyna prawdziwa cześć. O tym sercu Jezus tak w różnych miejscach mówił dużo. Że w sercu może być brud, nienawiść, nieprawość. Nauczanie świętego Pawła, z serca wypływają i nieczystość, i zabójstwa, i waśnie, i spory. Popatrzcie, że to jest ta przestrzeń, jakby najtajniejszy ośrodek w sercu, we wnętrzu człowieka, gdzie ma się zaczynać kult, czyli relacje miłosno-komunijne z Panem Bogiem. Tu ma być pierwsze sanktuarium. Ale skoro ono tam ma być, to zły duch właśnie w to miejsce będzie bombił, zarzucał cię swoją nieprawością, swoim brudem, żeby potem to z ciebie wypływało na innych i na cały świat. Tu mogę wrócić na chwilę do obrazu tego błota, bo to jest tak, że jak ja się błocę, brudzę, to automatycznie brudzę innych. Nawet najbardziej skryty grzech zakorzeniony we mnie, o którym wiem tylko ja, no i oczywiście Pan Bóg i zły duch, brudzi innych, bo grzech mnie gorszy. Jak ja jestem gorszy, zgorszony, automatycznie gorszę innych. To chyba, nie wiem, święty Ireneusz mówił, karmię was tym, czym sam żyję. Co w tobie jest? Czemu pozwolisz w sobie być? Jakim wartością czy pseudowartością? Tym będziesz obdzielał. Kogo? Najpierw twoich bliskich, a potem każdego przypadkowego człowieka. Prawdziwi czciciele oddają cześć Bogu w duchu i prawdzie. Pomyśl teraz, jaka jest twoja przestrzeń ducha, wnętrza, serca. Czy ty stajesz się i jesteś sanktuarium, w którym mieszka łaska Boża, w którym Bóg mieszka, któremu pozwalasz w sobie mieszkać, a potem dopiero z tego może wypłynąć prawdziwa zewnętrzna pobożność, że przyjdziesz na mszę do kościoła, że pobożnie złożysz ręce, odmówisz różaniec. Bo my jesteśmy czasami doskonale wyszkoleni zewnętrznie. Wstawać, klękać, ukłonić się do komunii z powrotem. To są też stereotypy niestety i religijne. I one nie sprzyjają żadnej refleksji i żadnej głębokiej relacji z Panem Bogiem. To taka faryzejska pobożność, bo oni myśleli, że jak spełnią tych 600 ileś praw, które mieli wiernie, no to to im da zbawienie. Wiarą jesteś zbawiony, relacją do Pana Boga, głębią serca, w której Pan mieszka. Wierzaj mi, kobieto, ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Prawdziwi czciciele oddają cześć Bogu w duchu i prawdzie. No i znowu mi się przypomina fragment, kiedy Jezus pełen żalu mówił: ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem daleko jest ode mnie. I co się dziwić, że potem tyle bezbożności, gdzie? No wśród chrześcijan. To my zabijamy Jezusa. To my rujnujemy sobie życie nawzajem. My, dla których ponoć prawda Ewangelii, Jezus Chrystus, to są wartości najwyższe. Na pewno? W każdej sytuacji, w każdej chwili? W każdej relacji międzyludzkiej? Wróćmy do tej kobiety. Ona już była tak zszokowana tym, co Jezus pozwolił jej odkryć, zobaczyć, doświadczyć, że pędem zostawiła te gorki, tę wodę, wszystko. Jakby w jednej chwili to, co było dla niej ważne, przestało być ważne. I co? Do swoich bliskich poleciała. Szumu narobiła w mieście. Słuchajcie, chodźcie zobaczyć kogoś, kto mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Jak on prześwietlił moje życie. Skąd on to wiedział? On musi być kimś wielkim. Ale skoro tak, to warto, żebyście wy też zobaczyli i przyszli. I popatrzcie, jaka siła sugestii oddziaływania marnej, pogubionej grzesznicy. Że ona całe miasto przyprowadziła do Jezusa. A co to za przesłanie ma być dla ciebie? Kogo przyprowadziłeś na te rekolekcje? Ile osób? A najłatwiej tych, co i tak przyjdą, pobożnych, nie? Ale myślmy o tych pogubionych. Ja wiele razy słyszałem, nie, to tam jakieś ewangelizacje, jakieś świadectwo, nie, to tylko ci lepsi święci, ja to za grzesznik duży. Nic. Pic na wodę, słuchajcie. Pan Bóg posługuje się grzesznikami. Jeżeli pomógł ci odkryć, zobaczyć, doświadczyć Jego miłości, światła, jeżeli coś poruszyło twoje serce, to nie masz prawa tego zachować dla siebie. Wiara to nie jest prywatna sprawa. To świat zewnętrzny krzyczy tak, bo chce ci zamknąć usta, żeby ta wiara się nie rozprzestrzeniała, żeby ją zdusić w kruchcie Kościoła. A myśmy uwierzyli, że nie należy się obnosić ze swoją wiarą, bo to jest fopa. I należy zdjąć krzyże stąd, z Sejmu, ze szkoły. Tak, bo one godzą uczucia innych. To jest diabelstwo. A marna grzesznica, która doświadczyła takiej łaski i takiego światła, od tego, którego niby przypadkowo spotkała, stała się piękną ewangelizatorką. Chcemy was zaprosić, byście z takim stanem ducha i wiary, jakim w tym momencie macie, no bo tu nie trzeba udawać przed Panem Bogiem, no jaki jestem w danej chwili, taki jestem, no. Choćby było 5 mężów, choćbyś się bawił innym człowiekiem czy innymi ludźmi, choćbyś szukał atrakcji, zaspokojenia siebie egoistycznego, jakkolwiek by twój brud miał czy nie miał na imię, przychodź do studni. Przychodź do tego miejsca, gdzie Jezus będzie pomagał ci odkrywać prawdziwą głębię twego serca i ducha. Przychodź i proś Go, by On wchodził w to twoje życie, by cię prześwietlał, by stawał się prawdą w tobie. Nie udawaj przed Bogiem, nie kamufluj, nie czaruj. Wyznawaj Mu swoje grzechy. Spowiadaj się. To pomoże stawać ci się Jego sanktuarium. To ty masz być takim paschałem na co dzień. Jezus jest w stanie dokonać cudów przemiany. Chce tego robić, niezależnie od stanu twojego ducha. A potem będzie liczył na to, że pójdziesz i przyprowadzisz do Niego innych pogubionych ludzi. Ale zrobił tam czadu. A wszystko przez głupią studnię, która jednak nie była taka głupia i stała się ważnym pretekstem ku nawróceniu. Dzisiaj też, bracie i siostro, dla ciebie tą studnią może być konfesjonał. Tam dopiero te zdroje miłosierdzia szaleją. Tam dopiero się mogą dokonywać cuda. Wiecie jakie? Ja wam jeszcze na koniec pokażę. Widać, co napisane? To jest mój grzech. I skoro jestem go świadomy, że go mam, a mam. Różne imię ma grzech, ale to w tym momencie nieistotne. Ja znam swoje grzechy po imieniu. Ja świadomie idę do źródła, do tego światła, którym jest Jezus. Bo wiem, że On siedzi. I czeka. I gotów jest mi dać coś więcej, choć na to zupełnie nie zasłużyłem, no ale dziecko się kocha nie przez zasługi, tylko przez fakt, że jest dzieckiem, tak? Moim. Jestem dzieckiem Boga. I wiem, że mnie nie odrzuci, że ma pełnię szczęścia dla mnie, ale pod jednym warunkiem, że stanę w prawdzie i powiem Mu: tak, Panie, schrzaniłem wiele sytuacji. Pogubiłem się czasami, źle się zachowywałem, źle żyłem. Ja Tobie to wyznaję, a wyznając oddaję, bo wiem, że Ty dokonasz tego w sakramencie pojednania. Po prostu to, co złe, przestanie w jednej chwili istnieć. O, Bóg jest ogniem oczyszczającym. No już wiecie, co tu jest. Popiół. To nie odsuwaj tego czasu w spowiedzi na później, na kiedyś, na Wielkanoc. Bo no co to daje? Jaki sens w tym jest? Jaki sens jest w tym, żeby chodzić brudnym i śmierdzieć? Jak jestem brudny, jak się pobrudzę, myję się. Nie dyskutuję, nikt się tym nie gorszy. To czemu, brudząc się grzechem, mówisz, jeszcze nie teraz, później, kiedy indziej. Na razie moje schematy życiowe mi się podobają. To jest bzdura, to jest nielogiczne. No ale szatan nie ma zdrowej logiki. Walcz o jakość, o smak swojego życia. Tęsknij za wodą, za Jezusem, za Jego Duchem. On cię tak będzie napełniał, że nigdy nie stracisz właściwego kierunku. Choćby najwyższe instancje europejskie mówiły ci, że to jest szczęście, co my tutaj ustaliliśmy, podpisaliśmy. A coraz więcej debilnych przepisów diabelskich. To nie dasz się nabrać, bo wiesz, że tylko w Jezusie, w Jego świetle, w Jego orbicie. Teraz czas na modlitwę przebłagania. Dziś będziemy powtarzać: przepraszamy Cię, Panie. Za każdą moją zdradę, za to, że nie chciałem czerpać z Ciebie. Przepraszam Cię, Panie.
Za to, że nie potrafię przyznać się do moich grzechów, które ranią drugiego człowieka. Przepraszam Cię, Panie.
Za to, że często na modlitwie, Panie, nie Ty jesteś na pierwszym miejscu, ale moje sprawy. Przepraszam Cię, Panie.
Za brak żalu za grzechy. Przepraszam Cię, Panie.
Za wszelkie zniechęcenie, które dopada mnie w dążeniu do dobra. Przepraszam Cię, Panie.
Za to, że zdarza mi się, że zasłaniam Ciebie swoją osobą. Przepraszam Cię, Panie.
Za to, że tak często proszę Cię, a za mało Ci dziękuję i za mało jest we mnie wdzięczności za wszelkie dobro. Przepraszam Cię, Panie.
Za brak cierpliwości do żony, do dzieci, do drugiego człowieka. Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie. Za to, że często nie jestem przed samym sobą w stanie się przyznać do jakiegoś grzechu, nieporządku. Że udaję, że kamufluję. Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie, za to, że nie umiem się dzielić, że chcę być mistrzem świata. Przepraszam Cię, Panie.
Za moją niechęć do stawania w prawdzie. Przepraszam Cię, Panie.
Za to, że nie zawsze widzę Ciebie w drugim człowieku. Przepraszam Cię, Panie.
Za to, że wolę sama odbierać chwałę, a nie oddawać ją Tobie. Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie.
Za to, że wciąż skąpię Ci siebie, swoich talentów, Twoich darów i nie chcę ich oddawać Tobie. I za to, że jako chrześcijanka bywam zgorszeniem dla innych, uniemożliwiając im przyjście do Ciebie i poznanie Ciebie. Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie.
Za to, że czasami każę Ci czekać, że czekać Twojej miłości i odwlekam sakrament spowiedzi. Przepraszam Cię, Panie.
Za mój egoizm, za brak pokory. Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie.
Za moją zazdrość innym ludziom talentów, których im udzieliłeś. Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie.
Za wątpienie w Twoją ogromną miłość. Przepraszam Cię, Panie. Czas na Wasze osobiste przeproszenie. Przepraszam Cię, Panie. Przepraszam Cię, Panie. Przepraszam Cię, Panie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Usiądźcie jeszcze na minutkę. Jesteście bardzo wytrwali. Podziwiamy Was za te gorliwe, że o tej godzinie chcecie siedzieć i słuchać, i to się wyczuwa. I to też dla nas staje się świadectwem i motywem, żeby wciąż wracać do Bożej miłości. Mam nadzieję, że jutro w ostatnim dniu rekolekcji Was nie zabraknie i że też ta Eucharystia, która będzie taką kulminacją, pod którą podprowadzamy, jeszcze jutro o tym będziemy mówić, będzie przeżyta w sposób wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny. Chcę zachęcić tych, którzy jeszcze może mają opory, nie mieli odwagi z różnych względów do kratek konfesjonału przystąpić, żebyście powalczyli. Oto teraz czas sposobny, oto teraz czas zbawienia. Jak się tak odsuwa na później, to coraz trudniej jest, wcale nie łatwiej. Także nie oszukujcie samych siebie, że no, przyjdzie moment, kiedy tam, jak tak myślisz, odsuwając, to wątpię, że taki moment przyjdzie. Po prostu wykorzystuj chwilę sposobną. Jeżeli ktoś ma przeszkody do sakramentu pojednania, na przykład ci, którzy żyją w związku niesakramentalnym, to tak, żebyście nie rozumieli, że wy jesteście przekreśleni i że Pan Bóg nie ma może jakichś Jemu wiadomych dróg dotarcia ze swoją łaską, z przebaczeniem, z uzdrowieniem. A może właśnie ta niemożność tej pełni korzystania z łaski ma być świadomie podjętą pokutą za grzechy, w których żeście się znaleźli. Trzeba jednak szukać innych form i jakoś nadrabiać, rekompensować gorliwością wzmożoną, modlitwą, pokutą, zadośćuczynieniem i tak dalej. Chciejcie tak walczyć. Ale ci, którzy nie mają przeszkód, no to cóż, usprawiedliwi, by się nie zanurzać w tych zdrojach miłosierdzia. To w naszym interesie, drodzy. No, to walczymy o jakość, o smak życia. My jeszcze będziemy śpiewać pieśń na koniec i mam nadzieję, że jutro się spotkamy. Nie wiem, czy Romku, chcesz też do tych ludzi sympatycznych powiedzieć słowo, tak jak na poprzedniej mszy, czy po poprzednim nabożeństwie?
Kochani, chcielibyśmy tak gorąco podziękować Bogu Najwyższemu za ten błogosławiony czas, który przeżywaliśmy razem z waszymi kapłanami, z waszym proboszczem, z wami. To był czas błogosławiony nie tylko dla Was, ale i dla nas, bo i myśmy bardzo dużo korzystali z tych rekolekcji. Dziękujemy Wam za Waszą serdeczność, za Wasz uśmiech, za Wasze podchodzenie do nas, za ten uśmiech, kiedy mijaliśmy się w przejściach wokół Kościoła. To było dla nas bardzo cenne, bo to wszystko stwarza Pan, że tacy jesteśmy dla siebie, a że już dzisiaj wyjeżdżamy, my oboje i Grażynka ze Zbyszkiem do Białej Podlaskiej, to życzymy Wam błogosławionych świąt. Niech zmartwychwstały Jezus błogosławi Wam w Waszym życiu, prowadzi Was, abyście kiedyś osiągnęli życie wieczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No, dzięki za Waszą obecność. No to co? Jedziemy, Panie Zielonka.
Miłosiernie spojrzałeś.
Szczęść Boże.